Witajcie bracia i siostry, drodzy zebrani. Nazywam się Jonasz Skrzypkowski i co prawda nie jestem pracownikiem kościoła, żadnego zboru. I przyjechałem tutaj jakby w zastępstwo mojego taty Henryka, który jest pastorem w zborze w Chełmie, ponieważ to on został pierwotnie zaproszony przez pastora Marka. No to ja muszę pełnić wolę mego ojca i czasami właśnie mam okazję w zastępstwo gdzieś pojechać i bardzo się z tego cieszę, szczególnie, że w Białymstoku jestem po raz drugi w moim życiu, więc tym bardziej cieszę się zobaczyć was i móc wam usługiwać. Skończyłem teologię, tak jak tutaj brat wspominał. Skończyłem również studia prawa, więc mam coś w sobie z faryzeusza. Na co dzień zajmuję się podatkami, więc jestem też trochę celnikiem. Ale wierzę, że moim prawdziwym powołaniem, do którego chcę zdążać ostatecznie, jest właśnie usługa, służba Bogu i Jego Kościołowi. I dziękuję Bogu za to. Przechodząc do kazania, chciałbym was, drodzy, zapytać, jak często zdarzają wam się takie chwile, co do których chcielibyście, aby trwały dłużej, żeby można było je zachować i wracać do nich, kiedy tylko potrzebujemy. Są takie sytuacje w życiu, pełne szczęścia, pełne ulgi, pełne spokoju, dające poczucie bezpieczeństwa, komfortu. Pewnie każdy z was może sobie teraz przypomnieć taki moment. Ja w moim życiu mam parę takich cennych wspomnień, do których lubię wracać. Z reguły są one bardzo proste. Często wspominam, jak w klasie maturalnej pojechałem na weekend do Budapesztu z moim kolegą. I to były akurat ostatnie dni lata i złapaliśmy jeszcze promienie słońca. I leżąc w parku na trawie, oglądałem żółciejące już liście. W tle słyszałem tylko śmiechy dzieci plus kwontanny i tyle. I tak po prostu odpoczywałem. I potem często wracałem do tego wspomnienia, kiedy już przygotowywałem się do matury. Dla człowieka wierzącego, dla chrześcijanina, wiele z tych dobrych chwil związane są właśnie z życiem duchowym. Przypomnij sobie, kiedy rozkoszowałeś się radością z nawrócenia, zadowoleniem z rozmowy o Bożych sprawach z kimś bliskim, albo kiedy doświadczyłeś jakiegoś wysiłku na rzecz wieczności innych ludzi, kiedy skutecznie udało ci się przeciwstawić pokusom. To są dobre chwile, do których lubimy wracać. Wyobrażam sobie, że te wspomnienia czasami można zamknąć do jakiegoś pojemnika, do takiej szkatuły błogości, gdzie można wrócić, kiedy jest gorzej, nie jest tak dobrze. I dzisiaj przeczytamy fragment Bożego Słowa, z którego będę również zwiastował, właśnie kiedy było dobrze, dobrze uczniom. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 17 rozdział. Przeczytamy bardzo dobrze znaną historię przemienienia na górze. Ewangelia Mateusza, 17 rozdział, pierwszych 7 wersetów. A po 6 dniach bierze z sobą Jezus Piotra i Jakuba i Jana, brata jego, i prowadzi ich na wysoką górę na osobność. I został przemieniony przed nimi, i zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. I oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. Na to odezwał się Piotr i rzekł do Jezusa: Panie, dobrze nam tu być. I jeśli chcesz, rozbiję tu 3 namioty. Dla ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i rozległ się głos z obłoku. Ten jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, i jego słuchajcie. A gdy to usłyszeli uczniowie, upadli na twarz swoją i zatrwożyli się bardzo. I przystąpił Jezus i dotknął się ich i rzekł: wstańcie i nie lękajcie się. A podniósłszy oczy swe, nikogo nie widzieli, tylko Jezusa samego. Z ust apostoła Piotra padają słowa: dobrze nam tu być. Zastanawiam się, dlaczego akurat teraz, w tym miejscu, jest Piotrowi dobrze. Gdybyśmy spojrzeli na to, co działo się wcześniej, jeżeli macie wasze Biblię, to przekartkujcie na rozdział 16, to mamy do czynienia z jednym z kluczowych wydarzeń w Ewangeliach. Jezus zapytał swoich uczniów w wersecie 13, za kogo uważają go inni ludzie. I uczniowie odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, a inni za któregoś z proroków. Zapytał więc ich Jezus w wersecie 15, za kogo oni uważają go. I wówczas apostoł Piotr odpowiedział: ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. I po tej odpowiedzi można odnieść wrażenie, że apostołowie rozumieli, kim jest Chrystus. Rozumieli, jaka jest Jego misja na ziemi. Ale jeżeli wczytujemy się dokładniej w słowa Ewangelii, to zobaczymy, że w rzeczywistości uczniowie najbliżsi Jezusowi tak do końca to nie rozumieli, dlaczego Jezus przyszedł na ziemię. Parę wersetów dalej, w wersecie 21, gdy Jezus zaczął tłumaczyć uczniom, że musi teraz odejść do Jerozolimy i tam musi wiele wycierpieć, zostać zabity, a następnie zmartwychwstać, to Piotr zareagował bardzo gwałtownie. Zaprzeczył Jezusowi: nie przyjdzie to na ciebie. Co takiego więc było w głowach uczniów? Jakie było ich pojęcie o Chrystusie? Wiemy, czytając Stary Testament, że na podstawie proroctw Żydzi wyczekiwali Mesjasza, który miał stać się wybawicielem narodu izraelskiego. W ich rozumieniu ten nadchodzący Mesjasz miał wyzwolić lud z okupacji rzymskiej. Było to bardzo dobrze widać podczas wjazdu Jezusa do Jerozolimy, podczas Niedzieli Palmowej. Przed Jezusem kładziono gałązki z drzew palmy, która była w tamtych czasach używana jako symbol Izraela. To tak jak dzisiaj na święta narodowe wywiesza się flagę biało-czerwoną. Tak oni okazywali właśnie wyraz pragnienia tej niepodległości, kładąc gałęzie palmy. Podobnie, kiedy wołali Hosanna, to wołali o ratunek. Hosanna, dokładnie z języka hebrajskiego, oznacza ratuj, zbaw. Lud w Jezusie widział przywódcę ruchu narodowo-wyzwoleńczego. Kiedy wołali błogosławione Królestwo Dawida, które nadchodzi, to nie mieli wcale na myśli Królestwa Bożego, ale chodziło im o prawdziwe królestwo, takie z granicami, z tronem, z prawem, z wojskiem. Nawet uczniowie, którzy Jezusa znali lepiej niż ktokolwiek inny, cała reszta, nie potrafili odczytać dokładnie posłannictwa Jezusa. Pamiętamy przecież prośbę matki synów Zebedeusza, która prosiła, żeby jej synowie zostali jakimiś ministrami w tym nowym, nadchodzącym królestwie. Uczniowie nie widzieli w Jezusie świętego, Syna Bożego, który jest jak sam Bóg, który wyzwoli świat od grzechu, ale dla nich był przede wszystkim triumfatorem, wyzwolicielem, Mesjaszem, królem, który zasiądzie na tronie w Jerozolimie. Nie widzieli w nim jednak jeszcze Pana swoich serc. I dzisiaj jest dokładnie tak samo. Wielu ludziom wydaje się, że zna Jezusa, ale tak naprawdę trwają tylko w jakimś sfałszowanym obrazie tego, kim naprawdę jest Jezus. Uczniowie nie rozumieli. Żyli we własnych przeświadczeniach. I wydaje mi się, że właśnie z tej perspektywy powinniśmy spojrzeć na ten fragment, który czytaliśmy. Jezus, tak jak często miał w zwyczaju, idzie, aby spędzić czas na modlitwie. Tym razem bierze ze sobą swoich najbliższych uczniów. I nie znamy zbyt wielu szczegółów tego wydarzenia, ale czytamy o niezwykłej przemianie Chrystusa. To wydarzenie podobne jest do tego, o którym czytamy w Księdze Wyjścia. Pamiętacie, gdy twarz Mojżesza zaczęła promienieć po rozmowie z Bogiem, kiedy dostał prawo, aby przekazać ludowi Izraela. Tutaj wydaje się, że twarz Jezusa zajaśniała inaczej, jaśniej, jak słońce. Wyobrażam sobie, że uczniowie musieli odwrócić głowy, zasłonić swoje oczy. Bo wiemy, że przecież blask Bożej chwały mógł nawet oślepić, tak jak stało się to z Szawłem na drodze do Damaszku. Mógł doprowadzić do omdlenia, tak jak czytamy w Księdze Apokalipsy, co stało się z apostołem Janem. Ta wielka światłość dla uczniów miała objawić chwałę Jezusa, jaką naprawdę Jezus miał wcześniej, zanim stał się człowiekiem, oraz była zapowiedzią chwały, do jakiej Jezus zdąża. To miało pokazać uczniom, że Jezus jest kimś więcej niż tym, kim im się wydaje. Pomimo tej nadzwyczajnej jasności uczniowie zobaczyli jeszcze dwie postacie. Mojżesza i Eliasza. Nie wiemy, skąd się tutaj wzięli. Nie wiemy, skąd uczniowie rozpoznali, że to akurat Mojżesz i Eliasz. Ale to nie jest ważne z perspektywy przesłania tego fragmentu. Ważne jest tutaj, kogo te postacie reprezentują, co oznaczają. Dla uczniów obecność Mojżesza i Eliasza była potwierdzeniem starotestamentowych proroctw, że Jezus naprawdę jest tym, o kim mówił wcześniej Bóg przez swoich proroków. Zanim naród izraelski wszedł do ziemi obiecanej, Mojżesz oświadczył Izraelowi: Twój Bóg wzbudzi ci spośród ciebie proroka jak ja. Jego macie słuchać. Teraz więc, kiedy uczniowie widzą Mojżesza obok Jezusa, jest to dla nich potwierdzeniem, że to jest ten, o którym mówił Mojżesz. Podobnie z Eliaszem. Wiemy z drugiej Księgi Królewskiej, że Eliasz został zabrany do nieba. Nie ujrzał śmierci. I w żydowskiej literaturze apokaliptycznej Eliasz był jedną z postaci, która miała nadejść, zanim przyjdzie prawdziwy Mesjasz. Eliasz i Mojżesz reprezentują więc dwa kluczowe źródła Bożego objawienia. Zakon i proroków. Tutaj dają świadectwo o Jezusie. Na oczach tych trzech uczniów spełniało się to, co Jezus zapowiadał wcześniej w kazaniu na górze. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Spróbujcie sobie, drodzy, teraz wyobrazić, co mogli myśleć sobie uczniowie, patrząc na to dziwne zjawisko. Zobaczyli ponadnaturalną chwałę Bożą. Przebywali w obecności największych Bożych mężów Starego Testamentu. Co by to było, gdyby razem w szóstkę zeszli z tej góry? Na widok Mojżesza od razu wszyscy faryzeusze, wszyscy Żydzi nawróciliby się do Chrystusa. Byłoby to potwierdzenie, że On jest Mesjaszem. Gdyby zszedł razem z nimi Eliasz, wszyscy poganie, Rzymianie od razu sami uciekliby. Nie chcieliby przecież, żeby stało się z nimi to, co z prorokami Baala na Górze Karmel. Pewnie ten trawiący ogień najbardziej uderzał do wyobraźni uczniów. Ta trójka razem, Jezus, Mojżesz i Eliasz, to oni dopiero przynieśliby Izraelowi jedność, potęgę, chwałę. Oni razem. Wcale nie dziwię się, że na ten widok Piotr zareagował właśnie w taki sposób. Jest nam dobrze. Ale jednocześnie, gdy Piotr wykrzyknął te słowa, dobrze jest nam tu być, Panie, zasugerował, że lepiej jest być z Jezusem, Mojżeszem i Eliaszem, niż być tylko z samym Jezusem. Z perspektywy Piotra to był naprawdę najlepszy widok, jaki Żyd mógł sobie wyobrazić. Wykraczający ponad dotychczasowe spotkanie z Jezusem. Na pewno było mu dobrze, był przecież wśród największych bohaterów Izraela. Ale wbrew przypuszczeniom Piotra, to wcale nie było jeszcze to najlepsze. Przekonał się o tym, gdy stąpił świetlisty obłok, jak ten, który przykrywał górę Synaj, gdy Pan zawarł przymierze z Izraelem, z Mojżeszem, i tak jak wtedy z obłoku wydobył się głos. To jest mój ukochany Syn, źródło mojej radości. Słuchajcie Go. Słuchajcie Go. Cóż to musiał być za głos, za brzmienie, które spowodowało, że uczniowie upadli na kolana. Sam Bóg Ojciec upomniał ich. Macie słuchać Jezusa. On jest źródłem mojej satysfakcji. Nie słuchać Mojżesza i Eliasza, ale to Jezus ma wam wystarczać. Najlepszą rzeczą, jaka spotkała Piotra, nie było wcale to cudowne wydarzenie Bożego działania w obecności Mojżesza i Eliasza, ale tym najwspanialszym wydarzeniem było to, co stało się zaraz potem. Chociaż bez żadnej ekscytacji. Bez światłości. Bez patriarchów. Czytamy w wersecie 7 i 8. I przystąpił Jezus i dotknął się ich. I rzekł, wstańcie i nie lękajcie się. A podniósłszy oczy swe, nikogo nie widzieli, tylko Jezusa samego. Tylko samego Jezusa. Samego Jezusa. Uczniom dobrze było w obecności Jezusa i Mojżesza. Wśród chrześcijan wielu dzisiaj jest takich, którym dobrze jest z Jezusem, ale też razem z Mojżeszem. Którzy pomimo przyjęcia Ewangelii o Bożej łasce, pomimo przyjęcia Ewangelii o zaspokojeniu Bożej sprawiedliwości przez ofiarę Jezusa Chrystusa, nadal chcą sięgać do Mojżesza. Tacy znajdują duchowe zaspokojenie w zewnętrznych obrzędach, rytuałach, zasadach, postępowaniu w taki sposób, pomijaniu takich uczynków. Wielu takich chrześcijan, czytając Biblię, widzi przede wszystkim prawo, zasady, obowiązki, przykazania. I nieustannie mierzą swoje życie właśnie według tych zasad. A wtedy czują, że czegoś im brakuje. I dopiero kiedy postępują w określony sposób, to jest im dobrze. Dobrze z Jezusem i z Mojżeszem. Wielu dzisiaj jest wśród chrześcijan takich, którzy chcą oprócz Jezusa przebywać również z Eliaszem. Którzy pomimo przyjęcia Ewangelii na podstawie zwiastowania w oparciu o Boże Słowo, pobudzeni przez Ducha Świętego, pociągnięci przez Boga Ojca, nadal chcą dodawać do Chrystusa coś jeszcze, Eliasza. Tacy znajdują zaspokojenie duchowych potrzeb w kolejnych znakach, w cudownych przeżyciach. Z reguły okazuje się, że po jakimś czasie te nowe doświadczenia już nie wystarczają. Nie prowadzą do takiego samopoczucia jak dawniej. Spowszedniały. I wówczas swoją przynależność do Boga próbują potwierdzić przez kolejne nowe zjawiska, które przypisują Duchowi Świętemu, które mają prowadzić do duchowego uniesienia, do emocji. I dopiero wtedy czują, że jest im dobrze. Dobrze z Jezusem, ale też w obecności Eliasza. Skąd się to w nas bierze? Dlaczego tak bardzo chcemy do obrazu Jezusa coś tam jeszcze domalować? Myślę, że szukanie duchowego zadowolenia w tych zewnętrznych oznakach wynika z naszej cielesnej natury, która skażona grzechem cały czas próbuje zaspokoić duchowe potrzeby jeszcze czymś innym. Biblia jasno mówi, że Boga uwielbia się w duchu i w prawdzie. Tymczasem, że ze względu na naszą cielesność szukamy Bożego zadowolenia w czymś bardziej namacalnym, w czymś dla nas widocznym, w czymś, co można zmierzyć. Kiedy jak się spojrzy, to powie się tak, teraz należę do Pana Boga i kiedy możemy powiedzieć, że coś jest nie tak. Kiedy przestrzegamy konkretnych zasad, wówczas łatwiej jest nam dostrzec Bożą sprawiedliwość. Kiedy czujemy wewnętrzne ciepło, kiedy czujemy mrowienie na plecach, wówczas łatwiej jest nam stwierdzić, że działa w nas Duch Święty. Drugim powodem połączonym z tym pierwszym jest zmęczenie szarą codziennością. Kiedy czujemy się, że nasze dni zlewają się ze sobą, nasze tygodnie z Bogiem zlewają się ze sobą, nasze życie jakby przepływało przez palce, odnosimy wrażenie, że już to tak nie smakuje jak kiedyś. Że ten smak Bożej satysfakcji stał się już dla nas nierozpoznawalny. Jest tylko jakaś taka papka bez smaku, która nie przynosi satysfakcji. Ta szara codzienność, kiedy nasze życie z Bogiem to niedzielne wydarzenie. Boży pokój to stan, o którym śpiewamy, a Boża radość to jest coś, na czym, co może obserwujemy wśród niektórych jakichś jednostek. I odrodzony na nowo chrześcijanin wie, że tak być nie może, że to jest duchowa patologia. Szuka wyjścia z takiej sytuacji. Szuka przełamania tej codziennej rutyny. Ale niestety często zdarza się, że właśnie w poszukiwaniu tej świeżości zwraca się do właśnie tych zewnętrznych oznak, do tego, co namacalne, co można zobaczyć, zmierzyć, do tego, co widoczne. Muszę powiedzieć, że mam wiele zrozumienia do takich osób, do osób, które wpadają w taką właśnie legalistyczną czy charyzmatyczną uczynkowość, ponieważ z reguły wynika to z ich chęci, żeby być bardziej oddanymi Chrystusowi, żeby być bliżej Boga, żeby być bardziej gorliwymi, zapalonymi. Ale niestety jest to źle nakierowany zapał. Ponieważ przywracając, czy nawet czasami zupełnie od początku budując swoją przynależność do Boga na zewnętrznych oznakach, sprzeciwiamy się Bożej łasce. To już wtedy nie jest łaska. To wtedy jest łaska plus my, plus nasze uczynki. Ale drodzy, czy widzieć samego tylko Chrystusa, tylko Chrystusa, bez żadnego dodatku, to nie jest daleko lepiej niż widzieć jeszcze siebie w tym obrazie? Boży głos, tak jak na tej górze przemienienia, czytając Boże Słowo, Pismo Święte, napomina nas również dzisiaj, że to Jezus jest tym, którego mamy słuchać. Naszą duchową satysfakcję mamy powierzać tylko w Jego ręce. Charles Spurgeon odniósł się do tego w taki sposób. Lepiej jest widzieć Mojżesza i Eliasza w Chrystusie, niż widzieć Mojżesza i Eliasza z Chrystusem. Dlaczego mielibyśmy chcieć zobaczyć Mojżesza? Przecież całe prawo, cała Boża sprawiedliwość spełniły się w Jezusie. One tam dalej są. Dlaczego chcielibyśmy zobaczyć jeszcze Eliasza? Przecież wszystkie znaki, wszystkie cuda miały potwierdzić autorytet Chrystusa i nadal potwierdzają. Mamy przecież Pismo Święte, Biblię, które opisują te znaki i cuda. Nie potrzebujemy więc już ani jednego, ani drugiego, ani prawa, ani kolejnych znaków i cudów, ponieważ mamy Chrystusa. I z samym tylko Jezusem jest lepiej niż z Jezusem, Mojżeszem i Eliaszem. Apostoł Paweł usłyszał od Boga, o czym czytamy w drugim liście do Koryntian, dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dosyć masz. Wystarcza ci już, nic więcej nie trzeba. Sam Jezus jest wszystkim. Sam Jezus jest wszystkim, czego potrzeba, ponieważ jako Boży Syn On tylko jest w stanie zbawić. On jako jedyny jest pośrednikiem grzeszników do Boga. Tylko Jezus może postawić nas przed Ojcem. Nikt nie może zbliżyć się do Ojca inaczej, jak tylko przez Niego. Jezus wystarcza, ponieważ w Jezusie znajdujemy całą sprawiedliwość i świętość. Naszą sprawiedliwość i świętość. Jeśli Pan Jezus zbawia nas, ale musimy zachować się jeszcze w zbawieniu poprzez takie czy inne uczynki, to wówczas zbawienie jest wspólnym przedsięwzięciem. Pan Jezus zaczyna, ale to my kończymy. Byłoby więc tak, że krew Jezusa oczyszcza nas, ale my jeszcze coś tam musimy dopolerować. Coś jeszcze musimy wyczyścić. Nasze zbawienie jest jednak darem Boga. Nie jest udzielane na podstawie uczynków. Sam Chrystus wystarcza, ponieważ Jego przymierze jest wieczne, jest trwałe, całkowite, doskonałe. Sam powiedział Jezus: owce moje głosu mojego słuchają. I ja znam je, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. A zatem, skoro Jezus wystarcza, to przychodźmy do samego tylko Jezusa. Od razu do Jezusa. Żeby nie okazało się, że zamiast polegać na Nim, polegamy na wypełnianiu przykazań. na szukaniu kolejnych znaków. Że zamiast samego tylko Chrystusa będziemy chcieć u Jego boku także Mojżesza i Eliasza. W historii Kościoła przez 2000 lat wielu było takich, którzy do Jezusa próbowali dodać coś jeszcze. Nawet więcej, większość tych, którzy dzisiaj uważa się za chrześcijan, to właśnie tacy, którzy do Chrystusa próbują jeszcze coś dodać. Moc Chrystusa próbuje uzupełnić jakąś domieszką legalizmu z osobliwymi uczynkami, nowymi objawieniami. A przez to nie są w stanie poznać Chrystusa takim, jakim jest naprawdę. Takim, jakim pokazał się ludzkości. Takim, jakim zbawia. Nie można przecież aneksować umowy odkupienia. To była umowa między Bogiem a Bogiem i nie mamy tam nic do dodania. Nie możemy tego w żaden sposób uzupełnić. A jeżeli próbujemy, to może stanie się z nami tak jak z Galacjanami, do których Paweł kierował swój list. O nierozumni Galacjanie, któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz w ciele kończycie? Wielu biblistów mówi, że niestety napominania Pawła na niewiele się zdały. I ostatecznie zbory w Galacji zupełnie przestały istnieć. Już w drugim wieku ich nie było. Ponieważ przestały widzieć Chrystusa. Chociaż na początku dodały do Niego tylko fragment zakonu. Ostatecznie przestały widzieć Chrystusa. Tak samo często w historii Kościoła działo się z różnymi samozwańczymi prorokami, którzy do dzisiaj przeinaczają Ewangelię. Mówią, że do obrazu Chrystusa musimy dodać coś jeszcze. Niech te słowa o nierozumni Galacjanie nigdy nie będą musiały być kierowane do nas, do zboru w Białymstoku. Pamiętajmy, że do wymalowanego przez Ducha Świętego obrazu Chrystusa, jeżeli będziemy próbować dodawać kolejne elementy, to może okazać się, że tak naprawdę nigdy nie widzieliśmy obrazu Chrystusa. Apostoł Piotr po latach, kiedy już spodziewał się swojej śmierci, tak odniósł się do tego, co wydarzyło się na Górze Przemienienia. Mówi o tym w drugim liście Piotra, pierwszy rozdział, 17-19 werset. Oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Wziął On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki Go doszedł głos od majestatu chwały. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A my, będąc z Nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone. A wy dobrze czynicie, trzymając się Go, niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Drodzy, spójrzcie. Piotr nie wspomina nic o Mojżeszu. Nic o Eliaszu. Nic. O tym, co wydawało się, że dla niego było najbardziej satysfakcjonujące. Panie, zbudujemy wam namioty. Zostańmy w tej sytuacji jeszcze dłużej. Ale to, co apostoł Piotr tutaj mówi, to dobrze jest, kiedy trzymamy się Chrystusa. Kiedy mamy Jego moc. Kiedy On oświeca nasze życie. Dobrze czynicie, trzymając się Go. Dopóki nie przeminie ten świat, wraz z Nim nasze ciała, to tylko Jezus, sam Jezus jako ten zwykły Jezus, codzienny, ten, o którym czytamy w Piśmie Świętym, to jest to, co mamy najlepsze dla naszego życia. Codzienność z Nim pozwala na to, żeby ta nasza szkatuła błogości, o której mówiłem na początku, cały czas przepełniała się, stawała się prawdziwym skarbcem. Nie tylko czymś, do czego musimy wracać, ale Jezus Chrystus stanie się naszym największym skarbem. Sam tylko Jezus. Badajmy nasze serca. Wypleniajmy z nich to, co do zbawienia w Chrystusie, do życia z Nim próbuje jeszcze coś dodać. Podobnie nie pozwalajmy sobie na niedzielne chrześcijaństwo, ponieważ to również nie jest patrzeniem na Chrystusa, nie jest chodzeniem w Jego świetle, ale jest zwodzeniem samych siebie, które ostatecznie może doprowadzić do odwrócenia się od Chrystusa, a spoglądania na siebie, na własne uczynki. Zbawiciel, którego tak potrzebujemy, nasz ratownik, nasz Mesjasz, nasz Pan, to jest tylko Jezus. W Nim tylko jest nasze zbawienie. Z Nim jest nie tylko dobrze, ale z Nim jest najlepiej. Z Nim jest najlepiej. Bracia i siostry, skłońmy nasze głowy. Wspomnijmy te chwile w naszym życiu, kiedy było nam dobrze. Dobrze z Panem Bogiem. Zapragnijmy, aby Chrystus oczyszczał nasze serca, abyśmy nic nie dodawali do Jego łaski, abyśmy nic nie dodawali do Jego dzieła, aby On pozbywał się z naszych serc uczynków, których tak pragniemy.